Partnerem dzisiejszego odcinka jest AleRabat, moja ulubiona darmowa wtyczka do przeglądarki, dzięki której przy każdych zakupach przez internet oszczędzam pieniądze. Ostatnio postanowiłam uzupełnić moją biblioteczkę o kolejne pozycje z gatunku literatury faktu, zwłaszcza, że chwilę temu nakładem wydawnictwa literackiego ukazała się nowa książka o Monice Osińskiej, pierwszej kobiecie w Polsce skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Książka skupia się na skazanej i otwiera dyskusję na temat wymierzania tak wysokich kar. Ja osobiście jestem bardzo ciekawa tej pozycji, która od razu ląduje w moim koszyku i na jej przykładzie pokażę Wam, jak dzięki wtyczce AleRabat mogę uzyskać najlepszą cenę na moje zamówienie. Wystarczy, że wejdę na stronę wydawnictwa i wybiorę interesujące mnie tytuły, a następnie przejdę do koszyka. Tam od razu powita mnie wtyczka AleRabat, która poinformuje mnie, że ma kody rabatowe do sprawdzenia, a po ich sprawdzeniu okazuje się, że nie dość, że znalazła dla mnie 12 zł rabatu, to jeszcze 3% kwoty, jaką zapłacę, wróci do mnie w formie cashbacku, który będę mogła wypłacić ze strony AleRabat. Oczywiście wtyczka działa też w setkach innych sklepów internetowych i na największym portalu aukcyjnym w Polsce, dzięki czemu taniej kupicie nie tylko książki i odzież, ale też elektronikę, artykuły spożywcze, zabawki i wiele, wiele więcej. Dlatego zachęcam Was do zainstalowania tej darmowej wtyczki, która pomoże Wam lepiej walczyć ze skutkami inflacji i kupować taniej, zwłaszcza, że AleRabat działa automatycznie i robi za Was wszystko, abyście zapłacili za swoje zakupy jak najmniej. Link do darmowej wtyczki zamieściłam w opisie tego filmu. Koniecznie sprawdźcie AleRabat i cieszcie się z tańszych zakupów. Tymczasem razem ze sponsorem zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w kraju i ze względu na jej wyjątkowo dramatyczny przebieg i okoliczności nie może być zapomniana. To historia, która niestety do bólu przypomina te najsłynniejsze sprawy kryminalne z kraju, jednak w tym wypadku trudno nie oprzeć się wrażeniu, że prawda byłaby wyjątkowo trudna do udźwignięcia. Poznań to stolica województwa wielkopolskiego i obecnie jedno z najszybciej rozwijających się miast w kraju. Oferuje wiele możliwości i daje szansę na rozwój osobisty i biznesowy. W roku 2004 mieszkało tutaj ponad 500 000 osób i już wtedy Poznań kusił mieszkańców okolicznych miejscowości i mniejszych miasteczek swoim rynkiem pracy. Do Poznania od lat przeprowadzali się studenci z różnych części kraju z nadzieją, że to właśnie tutaj ułożą sobie życie, a jedną z takich osób była Beata, bohaterka dzisiejszej historii. Beata przychodzi na świat w 1975 roku w Świebodzinie. Jest jedynaczką i pomimo przeciwności losu ma kochającą rodzinę, która jest jednak jak na te czasy trochę nietypowa i nie zdarza się zbyt często. Wychowuje ją jej tata Wiesław razem z Alicją, swoją żoną, która jednak nie jest biologiczną mamą dziewczynki. Mimo tego Beata bardzo szybko zaczyna mówić do Alicji mamo, a kobieta od samego początku traktuje dziewczynkę jak swoją własną rodzoną córkę. Okazuje jej tyle miłości, ile sama tylko potrafi dać. Nigdy nie daje jej odczuć, że nie łączą ich więzy krwi. W tym domu najważniejsza jest miłość i szacunek, a brak pokrewieństwa nie przeszkadza w tym, żeby pielęgnować te wartości. Ta trzyosobowa rodzina żyje spokojnie i w harmonii. Każdy jest tu dla siebie wsparciem, mają też stabilną sytuację finansową, co w tych nieco trudnych czasach dla Polski jest pewnego rodzaju ostoją. Beata w naprawdę komfortowych warunkach powoli staje się młodą i wartościową kobietą, z której rodzice są coraz bardziej dumni. O swojej córce pan Wiesław i pani Alicja mówią w zasadzie w samych superlatywach, co też zupełnie nie dziwi, bo dziewczyna jest rodzinna i mocno z nimi związana. I mimo, że dzieli ich pokolenie, to są dla siebie jak przyjaciele. Beata mówi rodzicom dosłownie o wszystkim. Zwierza się ze swoich problemów, dzieli radościami. W tym domu nie ma tajemnic ani tematów tabu. Przychodzi to też łatwo, bo Beata z natury jest osobą otwartą, ciepłą i pogodną, przez co nie tylko ma dobre relacje ze swoimi bliskimi, ale jest też lubiana przez rówieśników. Ma całe mnóstwo kolegów i koleżanek, czy to z okolicy, czy ze szkoły, a wśród nich ma ścisłe grono tych najlepszych, zaufanych przyjaciół. I kiedy Beata stoi już u progu dorosłości, wszyscy mają przeczucie, że dzięki swojemu charakterowi bez problemu poradzi sobie w życiu. Do tego jest ambitną i pilną uczennicą, a nauka od zawsze przychodziła jej bez trudu. Dziewczyna jest też skupiona na celach, które stawia sobie, a potem konsekwentnie je realizuje. Beata, co nie jest do końca typowe dla młodych ludzi w jej wieku, jest wręcz wyjątkowo dokładna i zdyscyplinowana. Wszystko musi mieć zaplanowane i bardzo ceni sobie porządek i ogólny ład. I to nie tylko ten w mieszkaniu i w swoim otoczeniu, ale też ten w życiu. Można śmiało nazwać ją pedantką, dla której wszystko musi mieć swoje stałe miejsce. I widać to nawet na pierwszy rzut oka i zanim pozna się Beatę, bo dziewczyna wyjątkowo dużą uwagę przykłada do wyglądu zewnętrznego. Pomimo swojego młodego wieku, który często wiąże się z własnym, może nieco luźnym stylem, to nie u Beaty. Ona jest postrzegana jako bardzo elegancka. Najczęściej ubiera się w kobiece sukienki, zakłada złotą biżuterię i chociaż nigdy intencjonalnie nie obchodzi się ze statusem majątkowym i tym, że pochodzi z raczej majętnej rodziny, to i tak po Beacie to po prostu widać. Kiedy Beata kończy szkołę i to z dobrymi wynikami, postanawia, że będzie kontynuować naukę, tym razem już na wyższej uczelni, w związku z czym wyjeżdża z rodzinnego Świebodzina do oddalonego o 100 km Poznania, żeby tam uczyć się na jednym z uniwersytetów. Nowe miasto to nowe możliwości i nowe perspektywy, ale też wyzwania. Beata musi gdzieś mieszkać. Codzienny, ponadgodzinny dojazd na uczelnię z domu byłby bardzo uciążliwy, dlatego teraz już studentka i jej rodzice zastanawiają się, co dalej. Wszyscy dochodzą do wniosku, że ich sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że mogą Beacie ułatwić jej start w dorosłe życie. Żeby córka od razu mogła czuć się na miejscu jak w domu. Nie musiała martwić się o miejsce w akademiku czy o to, jakich będzie miała współlokatorów. Pani Alicja i pan Wiesław postanawiają, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli kupią jej mieszkanie na własność. Beata będzie mogła cieszyć się spokojem, prywatnością i skupić głównie na nauce. Mieszkanie w dużym mieście będzie też cenne po studiach, bo zapewne dziewczyna nie wróci już do rodzinnego miasta, a zostanie tutaj, gdzie od razu będzie miała swój własny kąt. Klamka zapadła, a majątek rodziny powiększa się o mieszkanie w stolicy Wielkopolski. Beata jest bardzo wdzięczna swoim rodzicom za tak ogromne wsparcie, a teraz może odwdzięczyć się swoim zaangażowaniem w naukę, co rzeczywiście się dzieje, a dziewczyna staje się jedną z najlepszych studentek na roku. Jednak dziewczyna nie żyje samą nauką i myślą o karierze. Także na studiach, podobnie jak w szkole średniej, otacza się ludźmi i poznaje nowych znajomych i chętnie spędza z nimi czas. Chociaż nie narzeka na brak towarzystwa, to zaczyna jej doskwierać brak partnera. Dookoła coraz więcej kolegów i koleżanek łączy się w pary i snuje plany na życie po studiach. Beata do tej pory nie miała szczęścia w miłości i nie poznała nikogo, kto zainteresowałby ją swoją osobą i z kim chciałaby wejść w poważny związek. Wszystko jednak zmienia się nagle i nieoczekiwanie, kiedy kończy 20 lat i spędza czas na wakacjach w Łagowie, we wsi położonej 20 km od swojego rodzinnego Świebodzina. Wśród klimatu jezior i natury poznaje o rok starszego od siebie Rafała, także studenta. Para od razu wpada sobie w oko i resztę wypoczynku spędzają tylko razem i zdaje się, że oboje są zauroczeni sobą i to od pierwszego wejrzenia. Beata jeszcze nie wie, czy to tylko przelotna, wakacyjna znajomość, czy coś więcej, ale z czasem zaczyna nabierać pewności, że między nią a Rafałem tworzy się coś poważnego. Jako pierwszym o swoim rodzącym się uczuciu opowiada oczywiście rodzicom, którzy dawno nie widzieli swojej córki tak szczęśliwej. Kibicują jej i mają nadzieję, że rzeczywiście Beata znalazła swoją drugą połówkę, co chyba się potwierdza, bo Związek Studentów rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Pani Alicja i pan Wiesław poznają Rafała, który okazuje się być dobrym i niezwykle ciepłym młodym człowiekiem. Potrafi rozmawiać z każdym i na każdy temat, jest inteligentny i oczytany. Zawsze z szacunkiem odnosi się do Beaty, jak i do nich i widać, że lubi spędzać czas w rodzinnym gronie. Teraz już jako para odwiedzają rodziców Beaty w Świebodzinie i są stałymi gośćmi podczas niedzielnych obiadów. Pani Alicja zawsze podczas tych wizyt przygotowuje dania i ciasta, które Rafał żartobliwie nazywa darami teściowej. Mężczyzna szybko i zupełnie naturalnie staje się nie tylko najważniejszą osobą dla Beaty, ale też członkiem całej jej rodziny. Rodzice zaczynają wręcz traktować go nie tylko jako partnera córki, ale jak swojego własnego syna, którego nigdy nie mieli. Na fali kwitnącego uczucia i pozytywnych emocji Rafał oświadcza się Beacie, która bez wahania przyjmuje zaręczyny. Zaczynają też razem mieszkać przy ulicy Rocha w Poznaniu, w mieszkaniu, które Beacie sprezentowali rodzice na początku studiów. Tutaj, na pierwszym piętrze w bloku, na bardzo spokojnym, kameralnym i wręcz zacisznym osiedlu, już jako narzeczeństwo zaczynają budować wspólne życie. To ich tylko utwierdza, że patrzą w jednym kierunku i idąc za ciosem, gdy nadchodzi rok 1998, a Beata ma 23 lata, para bierze ślub. I pomimo, że znają się stosunkowo krótko, to nikt z bliskich Beaty nie widzi absolutnie żadnych powodów, by im nie kibicować. Nikt nie ma wątpliwości, że Rafał to idealny kandydat na męża, bo oprócz tego, że ewidentnie jego uczucia są szczere, to tata, pan Wiesław, widzi też w Rafale mężczyznę konkretnego, który twardo stąpa po ziemi i ma głowę do biznesu. Ojciec zupełnie nie boi się o przyszłość swojej córki. Ma przeczucie, że z takim mężczyzną u boku razem mogą zajść naprawdę daleko i prowadzić stabilne i spokojne życie. Bo Rafał rzeczywiście jest wyjątkowo zaradny i pracowity, a wręcz według jego teścia może nawet zbyt ambitny. Zawsze kiedy pracuje, to tylko na najwyższych obrotach i dając z siebie 110%, ale pan Wiesław traktuje to poniekąd jako zaletę, a nie wadę i tym chętniej pomaga młodej parze. Między innymi kupuje córce i zięciowi samochód, ale przede wszystkim pomaga im finansowo przy rozwijaniu ich nowo powstałej firmy. Rok po ślubie, gdy nadchodzi 1999 rok, Beata i Rafał otwierają swój własny interes, agencję obrotu nieruchomościami, która powoli, ale skutecznie wchodzi na rynek. Dzięki pomocy finansowej ze strony taty Beaty, firma rusza z przytupem i para początkowo biuro otwiera w Poznaniu, w tym samym bloku, w którym mieszkają, tylko że na parterze budynku. Młodzi skupiają się na pracy, pozyskują klientów i okazuje się, że w Wielkopolsce idzie im naprawdę świetnie. Chcą więcej i próbują swoich sił w stolicy, gdzie otwierają kolejny oddział. Teraz pracę dzielą na pół, bo filią w Warszawie zajmuje się głównie Rafał, a w Poznaniu króluje Beata. I chociaż prognozy były niezłe, a ich plany obiecujące, to niestety codzienna, ponad 5-godzinna trasa do Warszawy i z powrotem okazuje się być nieopłacalna, męcząca i zabiera zbyt dużo cennego czasu, który można spożytkować pożyteczniej. Szczególnie, że w Poznaniu interes kwitnie. Klientów nie brakuje, firma działa na pełnych obrotach, przez co Beata potrzebuje pomocy męża tutaj, na miejscu. Małżeństwo podejmuje więc decyzję, żeby ostatecznie zamknąć filię w Warszawie i skupić się jedynie na tej w Poznaniu. Przynosi duże zyski, a ze względu na lokalizację jest łatwiejsza w zarządzaniu. I ta decyzja, chociaż jest pewnego rodzaju rozczarowaniem, bo jednak dwie filie, w tym jedna w stolicy, brzmi jak zalążek czegoś dużego, to jednak okazuje się być słuszna. Od teraz Beata i Rafał żyją znacznie spokojniej, ale nie mogą narzekać na nudę, bo ich życie staje się w pewnym sensie pasmem sukcesów, na które sami ciężko pracują. W trakcie rozwijania firmy oboje kończą studia i oboje zdobywają tytuł magistra w specjalizacjach ściśle związanych z finansami i biznesem, a ich działalność z każdym dniem ma coraz większe znaczenie na rynku. Beata nawet w roli eksperta wypowiada się na łamach Gazety Wyborczej na temat sytuacji rynkowej oraz popytu na mieszkania i pokoje wśród studentów, którzy w Poznaniu przodują w ich wynajmie. Wszystko układa się więc w jak najlepszym porządku. Finansowo wiedzie im się coraz lepiej. Jeżdżą na nietanie zagraniczne wakacje, mieszkają we własnym mieszkaniu i mają swój nowy samochód. Wydaje się, że niczego więcej im nie trzeba, ale nic bardziej mylnego, bo jest jedna rzecz, której Beacie brakuje do pełni szczęścia. Kobieta marzy o dziecku, ale to niespełnione marzenie. Razem z Rafałem starają się już od początku trwania ich małżeństwa, ale niestety bez efektu. Nie wiadomo, gdzie leży przyczyna, ale Beata zaczyna się stresować, że być może któreś z nich zmaga się z problemem niepłodności, albo że to wynik problemów zdrowotnych lub stresu i natłoku obowiązków. Kobieta coraz częściej zaczyna łapać się na tym, że tworzy czarne scenariusze, że nigdy nie uda im się mieć dzieci. Jednak mimo niepowodzenia i wielu czarnych myśli, para nie odpuszcza i nie przestaje się starać, a gdy nadchodzi listopad 2003 roku, po aż kilku latach starań, Beata wreszcie może przekazać wszystkim cudowną, wręcz wymarzoną wiadomość. Udało się i niedługo ich rodzina się powiększy. Teraz już 28-latka nie potrafi opisać słowami swojej radości. Cieszą się także jej rodzice, którzy zaczynają zdawać sobie sprawę, że już niedługo zostaną po raz pierwszy dziadkami. Dla wszystkich ta informacja to pewnego rodzaju cud. Marzenie, które wreszcie się spełnia dla wszystkich, poza Rafałem, który albo nie do końca cieszy się z tych wieści, albo po prostu nie potrafi tego okazać tak entuzjastycznie jak pozostali. Bo właściwie to ciężko odczytać jego emocje, ale wszyscy bliscy od razu zwracają uwagę na jego nieco chłodne podejście. Jego zachowania na wieść o ciąży nie określają jednak jako niezadowolenie, a bardziej jako strach i obawę, czy aby na pewno dadzą sobie radę w tej nowej, zupełnie nieznanej im codzienności. Rafał jest zatroskany, bo mają różne plany, szczególnie biznesowe, i dziecko może je nieco pokrzyżować. Największym problemem jest to, że Beata już teraz dużo czasu spędza na planowaniu i rozwiązywaniu problemów w firmie. Właściwie można powiedzieć, że to ona jest mózgiem i podstawą ich działalności. Zajmuje się obsługą klienta, ale także księgowością i prowadzeniem dokumentacji, a więc wszystkim tym, co jest niezwykle istotne i ważne, kiedy prowadzi się własną firmę. Rafał boi się, że opieka nad dzieckiem, która, jak wiadomo, pochłania ogromne ilości czasu i energii, sprawi, że pewnie wiele, a w zasadzie większość obowiązków związanych z firmą, spadnie właśnie na niego. Istnieje możliwość, że trzeba będzie poszukać kogoś do pomocy przez pierwszy rok czy dwa, co będzie wiązało się nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale też czasem i energią, jaką trzeba będzie poświęcić na znalezienie odpowiedniej osoby, jak i wdrożenie jej w działanie agencji. Nie ma wątpliwości, że dziecko na pewno zmieni ich dotychczasowe życie, ale tak jest przecież zawsze, gdy rodzina się powiększa. Beata więc nie do końca rozumie ten pesymizm swojego męża i jest nim trochę zawiedziona, bo spodziewała się nieco innej reakcji i myślała, że mąż będzie tak samo szczęśliwy jak ona. Ma jednak nadzieję, że obawy Rafała są tylko chwilowe i że na pewno wszystko się zmieni, gdy już weźmie swoją córkę bądź swojego syna w ramiona. Jest luty 2004 roku. Prawie 30-letnia Beata swoją ciążę znosi nie najgorzej, chociaż, jak prawie każda kobieta, ma pewne dolegliwości z nią związane. Chociaż jest już w 4. miesiącu, jej brzuch jeszcze nie do końca jest widoczny, ale Beata naturalnie przybiera na wadze i powoli przestaje mieścić się w ubrania w swoim dawnym rozmiarze. Zawsze elegancka i dobrze ubrana agentka nieruchomości powoli zaczyna mieć problem z doborem odpowiedniego stroju i już odlicza dni, kiedy wreszcie skończy się zima i będzie mogła zrezygnować z niewygodnych, uciskających ją spodni czy długich spódnic na rzecz lekkich, zwiewnych sukienek. Ale humor od razu poprawia jej się, kiedy pomyśli, że w najbliższy poniedziałek, 23 lutego, ma wizytę u ginekologa i to nie byle jaką, bo właśnie wtedy ma odbyć się badanie prenatalne. To właśnie na nim Beata dowie się, czy dziecko, które nosi pod sercem, rozwija się prawidłowo, ale też czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Bliscy z Beatą na czele nie mogą doczekać się tych informacji i ze zniecierpliwieniem czekają na poniedziałkowe USG. Wierzą, że na pewno wszystko jest w całkowitym porządku, a po poznaniu płci Wreszcie będą mogli już na poważnie zastanawiać się nad imieniem, urządzać pokoik czy kompletować wyprawkę. Przyszły członek rodziny stanie się wtedy wyjątkowo realny. Już teraz przyszli dziadkowie rozmawiają z córką, że gdy tylko opuści gabinet ginekologiczny, ma od razu do nich zadzwonić i przekazać nowiny. To czas radości i wielkiego oczekiwania i chociaż emocje są naprawdę ogromne, to tylko w pozytywnym sensie. Do długo wyczekiwanego badania pozostało już tylko 5 dni. Jest czwartek, 18 lutego 2004 roku. O poranku Beata ustala plan zadań na nadchodzący dzień pracy, co zresztą jest jej stałym rytuałem. Zawsze chce mieć wszystko pod kontrolą i lubi wiedzieć dokładnie, co i kiedy należy zrobić, czy z kim i gdzie trzeba się spotkać. To właśnie ta dokładność i umiejętność planowania, ale przede wszystkim realizacja ustalonego planu jest jej receptą na sukces. Dlatego firma ma wielu zadowolonych klientów. Beata dba, by wszystko działo się sprawnie, ale i na czas. Dzisiejszy dzień zapowiada się jednak zupełnie zwyczajnie. Rafał o 11 odbywa spotkanie z przedstawicielką Telekomunikacji Polskiej, żeby omówić warunki umowy, a Beata pojawia się w biurze po spotkaniu i skupia się na papierkowej pracy. Ma jednak na dzisiaj plany. O 15 umówiła się z klientem, który chce sprzedać swoje mieszkanie na osiedlu Lecha, a jej wyjście jest pewnym odstępstwem od normy. Od jakiegoś czasu Beata nie zajmuje się już taką bezpośrednią obsługą klienta i z reguły robi to Rafał, teraz jednak robi wyjątek. Mąż dzisiaj po południu ma już plany i nie ma czasu o 15, dlatego Beata musi go zastąpić. Nie mogą przełożyć tego na inny termin, bo powód jest bardzo prosty. Branża nieruchomości rządzi się swoimi prawami i działa tu zasada kto pierwszy, ten lepszy. Temu klientowi bardzo zależy na szybkim działaniu i szybkiej sprzedaży, dlatego należy reagować natychmiast. Jeżeli więc ich firma nie spotka się ze zdecydowanym klientem, który na dodatek ma napięty grafik, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jeszcze dzisiaj zajmie się nim inna agencja nieruchomości i tym samym zniknie im sprzed nosa szansa na zarobek. Plan jest więc ustalony. Rafał pójdzie na swoje spotkanie, a w tym samym czasie Beata obejrzy mieszkanie na sprzedaż i rozpocznie działania. Do tego czasu małżeństwo pracuje w biurze, na parterze swojego bloku, a w międzyczasie, poza zawodowymi telefonami, dzwoni jeszcze Sebastian, kuzyn Beaty, z którym para utrzymuje przyjacielskie stosunki. Mężczyzna zaprasza małżeństwo do siebie na obiad w sobotę, a dalsza część dnia toczy się swoim zwyczajnym tempem. Gdy nadchodzi pora obiadowa, Rafał i Beata wracają do swojego mieszkania, piętro wyżej, żeby tam zjeść ciepły posiłek. Niestety dzień zleciał im bardzo szybko i zbliża się czas umówionych spotkań, dlatego udaje im się zjeść tylko pierwsze danie. Umawiają się, że drugie zjedzą już po wszystkich obowiązkach, kiedy oboje załatwią swoje sprawy i będą z powrotem w domu. Beata opuszcza mieszkanie jako pierwsza, bo musi jeszcze dojechać na osiedle Lecha, kilka kilometrów dalej i około godziny 14:40 żegna się z mężem i wychodzi. Mija kilka godzin i nadchodzi wieczór. Wtedy też kuzyn Beaty, Sebastian, dokładnie ten, z którym małżeństwo umówiło się na sobotę, odbiera telefon od Rafała. Mężczyzna ma wyraźnie zaniepokojony głos. Najpierw wypytuje o swoją żonę, czy przypadkiem Sebastian nie widział jej i nie rozmawiał z nią, ale chwilę później mówi wprost, że kobieta do tej pory nie wróciła ze swojego spotkania z klientem, a jej telefon jest od dłuższego czasu wyłączony, przez co podejrzewa, że mogło stać się coś złego. Sebastian od razu staje na równe nogi i niemal natychmiast pojawia się w mieszkaniu małżeństwa przy ulicy Świętego Rocha. Teraz już razem z Rafałem próbują dowiedzieć się, co dzieje się z Beatą, która pomimo upływającego czasu nie wraca ze spotkania, a jej telefon jest niedostępny. W pierwszej kolejności zakładają, że może Beata ze względu na swój stan na przykład zasłabła. Dzwonią więc najpierw do wszystkich szpitali w Poznaniu i wypytują o to, czy nie trafiła dzisiaj do nich około 30-letnia ciężarna kobieta, bądź czy nie mieli na przykład zgłoszenia o wypadku, w którym brała udział kobieta o nieznanej tożsamości. Ale z każdym kolejnym telefonem okazuje się, że w żadnym z poznańskich szpitali nie było Beaty. Nie udaje się jej także namierzyć u żadnej z jej koleżanek. ponieważ kobieta jest w czwartym miesiącu ciąży, jest zima, a za oknem zapadł już zmrok, mężczyźni decydują, że należy powiadomić policję. Brak kontaktu ze strony kobiety jest czymś nowym i nietypowym, a w dodatku powinna już dawno wrócić ze spotkania. Gdy wybija 23, do Świebodzina, do rodziców Beaty, dzwoni Sebastian, a telefon odbiera pani Alicja. Jej siostrzeniec najpierw prosi, by kobieta usiadła, a potem przekazuje wstrząsające wieści, że Beata wyszła z domu przed 15 i do teraz nie wróciła. Informuje, że policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu i że poszukiwania rozpoczęły się w trybie natychmiastowym, jako że istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia. Ta informacja spada na rodziców jak grom z jasnego nieba i nawet nie wyobrażają sobie, że będą teraz siedzieć z założonymi rękami, więc jak najszybciej udają się do Poznania. Nie mogą uwierzyć w to, że Beata zniknęła. Nie potrafią sobie tego wytłumaczyć, a w ich głowach mimowolnie tworzą się różne czarne scenariusze. Zarówno rodzice zaginionej, jak i Rafał nie mają zamiaru czekać na wyniki działań policji, choć ta jest w pełni zaangażowana. Całą noc, podczas której Beata nie pojawia się w domu ani nie kontaktuje z bliskimi, debatują, co robić. Już z samego rana zapada decyzja, żeby skorzystać z usług i wynająć prywatnego detektywa, Macieja Szubę, który jest byłym policjantem. Pracował m.in. na stanowisku komendanta w jednej z komend w Poznaniu, był szefem pionu kryminalnego, a więc ma doświadczenie, a także możliwości, żeby szybko i skutecznie, we współpracy z kolegami z policji, odnaleźć ciężarną zaginioną. Wszyscy zaangażowani w poszukiwania podchodzą do sprawy niezwykle poważnie, bo już po pierwszym rozpytaniu najbliższych Beaty trudno nie snuć domysłów, że kobieta może znajdować się w sytuacji zagrażającej jej życiu, ale także zagrażającej życiu jej nienarodzonego dziecka. Według bliskich nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego miałaby nie pojawić się w domu na noc. Na pewno też, szczególnie ze względu na swój stan, nie podjęłaby żadnej ryzykownej decyzji jak ucieczka i porzucenie dotychczasowego życia. Śledztwo musi więc zacząć się od przeanalizowania wczorajszego dnia i ustalenia, czy wśród czwartkowych wydarzeń nie ma podpowiedzi, gdzie jest zaginiona kobieta. Rafał przekazuje policji i detektywowi kalendarz Beaty, a także wskazuje osoby, które ewentualnie mogły przyczynić się do zniknięcia jego żony. Przede wszystkim działania skupiają się na ustaleniu personaliów klienta, z którym Beata umówiła się poprzedniego dnia w jego mieszkaniu. Zgodnie z tym, co mówi Rafał, miała być o 15 na osiedlu Lecha i jeżeli rzeczywiście dotarła na miejsce, to właśnie klient jest ostatnią osobą, z którą zaginiona kobieta miała kontakt. Kiedy jednak policja próbuje ustalić, kim jest tajemniczy mężczyzna, pojawia się jeden problem, bo Rafał nie wie, pod jaki dokładnie adres miała udać się jego żona, ani też jak nazywał się ten nowy klient. Wie tylko, że do spotkania miało dojść na osiedlu Lecha, które składa się z kilkunastu wielopiętrowych budynków. Bez szczegółowej wiedzy ustalenie tych danych może być więc problematyczne i chociaż nie jest niemożliwe, to na pewno będzie pracochłonne, a czas ma tu przecież ogromne znaczenie. Bliscy Beaty przypominają sobie jednak, że przecież kobieta jest pedantyczna i zawsze ma wszystko zaplanowane. Każde spotkanie czy wydarzenie skrupulatnie zapisuje w swoim kalendarzu czy notatniku. Na pewno tam pod wczorajszą datą odnotowane są szczegóły spotkania, a może nawet dane właściciela mieszkania z osiedla Lecha. Kiedy jednak otwierają kalendarz, czeka ich ogromne rozczarowanie. Pod wczorajszą datą nie ma żadnych zapisków. To bardzo dziwi jej rodziców. Dlaczego akurat tego spotkania nie zapisała? Zapomniała czy nie zdążyła? A może zapisała, ale w notatniku, który akurat zabrała ze sobą? W związku z trudnościami z ustaleniem danych tajemniczego klienta, Rafał i Sebastian tworzą, a potem drukują ponad 1000 plakatów z wizerunkiem Beaty i ważnymi informacjami dotyczącymi jej zaginięcia. Wspólnie z grupką znajomych i ochotników udają się na osiedle Lecha, dokąd według ostatnich informacji prawdopodobnie udała się Beata. Na miejscu rozwieszają wydrukowane wcześniej plakaty, gdzie tylko się da i dosłownie pukają od drzwi do drzwi i rozpytują o Beatę każdego, kogo napotkają na swojej drodze. Wszędzie pytają nie tylko o zaginioną, ale też czy nie mają wiedzy, że ktoś chciał sprzedać mieszkanie. liczą, że w ten może nieco chaotyczny sposób uda im się trafić na trop zaginionej. Ale po wielu godzinach krążenia po sporym osiedlu, rozmowach z całym mnóstwem mieszkańców, ich działania nie przynoszą zamierzonego efektu. Dosłownie nikt nie widział lub nie pamięta Beaty. Także ustalenie danych mężczyzny, czy chociaż adresu mieszkania, które miała oglądać zaginiona kobieta, okazuje się trudniejsze niż przypuszczano. Wszyscy czują, że kręcą się w kółko. Beata dalej nie daje znaku życia, nie wraca do domu, a ostatni ślad okazuje się prowadzić donikąd. Policja i detektywi czekają teraz na billingi z telefonu zaginionej, o które zgłosili się do operatora. Może to one zaprowadzą ich na właściwy tor, bo jeżeli Beata była z kimś umówiona, to zapewne kontaktowali się telefonicznie, a może nawet dzwonili do siebie tuż przed spotkaniem. Zanim jednak otrzymają dane od operatora, nie marnują czasu. Sprawdzają dosłownie każdego, z kim kobieta miała do czynienia w ostatnim czasie, zarówno w sferze prywatnej czy biznesowej. Pada także pierwsze podejrzenie, że Beata mogła zostać porwana dla okupu, bo chociaż małżeństwo niekoniecznie obnosi się ze swoim statusem, to i tak wyglądają na ludzi zamożnych. Jeżdżą dobrym autem, noszą markowe ubrania, a Beata uwielbia biżuterię. Jeżeli jednak właśnie ta wersja okaże się być trafna, to z rodziną powinien skontaktować się porywacz, a to wciąż się nie wydarzyło. Ten brak kontaktu sprawia, że śledczy szukają też innych możliwości, a jedna z hipotez, jaką stawiają policjanci, nie jest optymistyczna i mówi o tym, że Beata mogła paść ofiarą tzw. piranii z Rataj. Właśnie teraz głośno jest o człowieku o tym nadanym przez media pseudonimie. Pirania z Rataj to mężczyzna, który od dłuższego czasu atakuje kobiety na poznańskich osiedlach. Wiązany jest także z atakami, które miały miejsce już 2 lata wcześniej, w roku 2002, a w zeszłym roku napadł na kilka kobiet, które w brutalny sposób wykorzystał. Pirania jest niestety nieuchwytny, a przy tym niezwykle agresywny. W czasie ataków używa całej swojej siły. Bije, kopie i okłada pięściami. Nie zwraca uwagi na wiek czy wygląd swoich ofiar i nie ma jednego typu. Musi to być po prostu samotnie idąca kobieta. Atakuje też w różnych miejscach i o różnych porach. Trudno przewidzieć, kto będzie następny. W okolicy coraz częściej mówi się o grasującym potworze, ale wciąż informacja o zagrożeniu nie dotarła do wszystkich. Te kobiety, które nie wiedzą o szaleńcu, ciągle żyją jak dawniej i nawet poruszają się po okolicy same, wieczorami. Większość jednak słyszała o piranii. Wiele kobiet z Rataj w ogóle nie opuszcza samotnie domu, nawet za dnia, a jeżeli już muszą wyjść, na przykład do pracy, to zabierają ze sobą gaz albo coś, czym mogłyby się ewentualnie obronić. W okolicy panuje jednak strach i wyczuwalna jest napięta atmosfera. Panie w większości nie przemieszczają się w pojedynkę i nie jeżdżą nawet windami, bo nawet w windzie doszło już do kilku ataków. Jednak i przejście przez klatkę schodową budzi strach. Nigdy nie wiadomo, gdzie czai się szaleniec. Aktualnie policja stara się namierzyć piranię, ale póki co udało się jedynie sporządzić jego portret pamięciowy. Zwiększono też liczbę patroli policji w niektórych częściach Poznania, a czy kobiety czy mężczyźni uważnie przyglądają się sobie nawzajem. Powstała nieoficjalna społeczna inicjatywa, gdzie podkreśla się, by każdy bez względu na płeć był ostrożny i każdy każdego ostrzegał, gdy tylko wyczuje niebezpieczeństwo. Mimo wielu skrzywdzonych kobiet, czujności policji, ale i mieszkańców, pirania jest nieuchwytny i wszystko wskazuje na to, że działa dalej. Pojawia się więc pytanie, czy ten mężczyzna może stać za zaginięciem Beaty? To bardzo prawdopodobne, bo wydaje się być człowiekiem mocno zaburzonym i zdesperowanym. Na dodatek, osiedle Lecha to zdecydowanie jego rejon działania. Wszyscy mają jednak nadzieję, że ten scenariusz się nie sprawdzi i że już za moment wszystko się wyjaśni. Ale nic takiego się nie dzieje, bo mijają kolejne doby bez Beaty. Do rodziny ani do Rafała nie odezwali się też potencjalni porywacze, co raczej wskazuje na to, że nie ma mowy o porwaniu dla okupu. Samo zaginięcie nie do końca też pasuje do działania piranii z Rataj. Mężczyzna chociaż atakował kobiety, to żadna z nich nie straciła życia. Istnieje jednak możliwość, że grasujący przestępca przekroczył swoją granicę i zrobił zaginionej krzywdę, znacznie większą niż do tej pory, a może w trakcie ataku doszło do wypadku. Być może do tej pory mężczyzna działał w sposób względnie zaplanowany, ale teraz coś wymknęło się spod kontroli. Bliscy są przerażeni taką wizją. Niepokój rośnie nie tylko w rodzinie, ale też w każdym, kto pracuje przy sprawie. Policja działa na pełnych obrotach, tak samo detektywi, ale mimo starań po Beacie nie ma ani śladu. Bliscy zaginionej oraz właściciele innych biur nieruchomości fundują naprawdę sporą nagrodę, bo aż 30 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże odpowiedzieć na dręczące wszystkich od dłuższego czasu pytanie, gdzie jest Beata? Sprawdzany jest każdy trop, każdy sygnał i każdy telefon z informacją. Wszystko jednak prowadzi donikąd i wywołuje wśród poszukujących frustrację i ogromny strach, bo teoretycznie każdy kolejny dzień zmniejsza szanse na szczęśliwe zakończenie. Śledczy rozważają także możliwość celowego zerwania kontaktu z bliskimi, ale trudno znaleźć sensowne wytłumaczenie. Beata przede wszystkim jest w ciąży. Jest rodzinna, do tej pory pozostawała w stałym kontakcie z mamą, tatą i przyjaciółmi. Ma dobre, spokojne i dostatnie życie i interes, który przynosi stabilizację finansową. Jest też w związku z mężczyzną, którego naprawdę kocha. Dlaczego miałaby sama, z własnej woli, porzucić to wszystko bez słowa wyjaśnienia i przede wszystkim, gdzie miałaby się udać? Ta wersja nie ma kompletnie sensu, a jeżeli jest prawdziwa, to nasuwa się inna myśl. Może w związku z burzą hormonów kobieta przechodzi trudne chwile, może dotknęło ją załamanie nerwowe albo uderzyła depresja, której mogli nie zauważyć jej bliscy. Jednak i tutaj pojawiają się wątpliwości, bo Beata według relacji męża zachowywała się tego dnia zupełnie normalnie. Zjedli razem obiad, miała plany, nie zostawiła żadnej notatki, która mogłaby zwiastować tragedię. Jest poniedziałek 23 lutego. Beaty nie ma już od 5 dni. Wszyscy jednak są dzisiaj poruszeni. Czekają od rana w ogromnym oczekiwaniu, bo właśnie dzisiaj kobieta ma umówioną wizytę u ginekologa, na którą tak bardzo czekała. To dzisiaj miała poznać płeć i stan zdrowia dziecka, ale niestety, mimo ogromnych nadziei, Beata nie pojawia się na badaniu, co załamuje wszystkich. Kolejne dni tylko potęgują strach o zdrowie i życie kobiety, bo luty dobiega końca, a Beata nadal nie wraca do domu. Cały czas prowadzone są poszukiwania. O sprawie robi się też głośno, bo lokalna prasa, a nawet raczkujące portale internetowe informują o tym tajemniczym zaginięciu. W apelach pojawia się rysopis. Beata jest szczupłą i drobną, ważącą około 45 kg kobietą. Ma 165 cm wzrostu, ciemne oczy i długie włosy. W dniu swojego zaginięcia miała na sobie ciemny płaszcz poniżej kolan, czarne spodnie, bordowy sweter, czarne buty i czarną torebkę oraz ciemny neseser. Opisana jest także dokładnie jej biżuteria, którą miała na sobie feralnego dnia, czyli aż 4 pierścionki, w tym 2 z brylantami, markowy zegarek i złoty łańcuszek. Na prośbę śledczych grafik wykonał poglądowe ilustracje biżuterii na wypadek, gdyby na przykład podobne przedmioty trafiły do okolicznego lombardu. Pod prawie każdym artykułem dotyczącym zaginięcia Beaty pojawia się także krótka notatka o tym, że policja nadal nie złapała pirani z Rataj. Podawany jest także jego rysopis i portret pamięciowy, co nieco sugeruje, że policja chyba nadal skłania się ku wersji, że Beata padła ofiarą grasującego w okolicy przestępcy. Do tej pory działania policji i detektywów były bardzo intensywne i skupiały się głównie na Ratajach i w okolicy osiedla Lecha, na terenach między Mostem Rocha, który jest teraz w remoncie, a mostem przy Hetmańskiej. Bardzo dokładnie przeszukiwano okolice ulicy Pleszewskiej i Łaciny i sprawdzano możliwe trasy z mieszkania małżeństwa na osiedle Lecha. Szukano też wszędzie tam, gdzie możliwe byłoby na przykład ukrycie ciała, czyli studzienki, piwnice, pustostany, garaże, zarośla i tereny, gdzie na pierwszy rzut oka widać niewiele. Z końcem lutego do poszukiwań dołączają funkcjonariusze z wodnego komisariatu i na motorówkach przeszukują rzekę Wartę od mostu Królowej Jadwigi aż po miejscowość oddaloną o 36 km, Oborniki. Na miejscu pojawiają się także nurkowie, którzy sprawdzają newralgiczne miejsca. Prace i siły włożone w poszukiwania są naprawdę szeroko zakrojone i wskazują na ogromną determinację służb i to, że to zaginięcie traktowane jest przez nich wyjątkowo poważnie. Do tej pory szukano Beaty kilkukrotnie, także z powietrza. Sprowadzono specjalnie wyszkolone psy, które nie podjęły jednak żadnego tropu. Sprawdzane są też wszystkie sygnały, bo na policję wciąż zgłasza się spora liczba osób, które miały widzieć Beatę w różnych częściach Poznania, a także poza miastem. Wszystko jednak na nic, bo kobieta po wyjściu z domu, jakby dosłownie, rozpłynęła się w powietrzu. Jest początek marca 2004 roku, a policja wraca do punktu wyjścia i skupia się na kontaktach biznesowych Beaty i prywatnych i analizuje wszystkie zapiski, a także bilingi rozmów telefonicznych, które otrzymali od operatora. Jednak, jak się okazuje, nie wnoszą nic nowego, ani tym bardziej nie ma w nich ani połączeń wychodzących, ani przychodzących od żadnego tajemniczego mężczyzny. Nie ma tu śladu mówiącego, że kobieta miała iść na spotkanie, że umawiała się na takie i w zasadzie w wykazie nie ma w ogóle połączeń od nikogo, kto mógłby być tajemniczym klientem z osiedla Lecha. Nadzieje na to, że to właśnie telefon pozwoli ustalić, kim jest ten człowiek, pryskają jak bańka mydlana. Poszukiwania zaczynają się więc od początku i sprawdzane jest mieszkanie małżeństwa oraz biuro, w którym Beata przebywała prawie codziennie. Przepytywani są bliżsi znajomi, dalsi, przyjaciele i rodzina, ale właściwie nie ma żadnego punktu zaczepienia. Detektyw oraz policja po raz kolejny już przeszukują osiedle Rataje oraz we współpracy z fachowcami z branży kanalizacyjnej sprawdzają większość studzienek kanalizacyjnych na mapie Poznania. Na łamach prasy policja kieruje też apel do wszystkich ginekologów z Poznania i okolic, aby skontaktowali się z nimi, gdyby w ich gabinecie pojawiła się niewysoka, ciemnowłosa kobieta w wieku około 30 lat, będąca w 5. miesiącu ciąży. Jednak niestety żaden lekarz nie zgłasza się z informacją, że jego pacjentką być może była lub jest zaginiona. W mediach udziela się też sam Rafał, który z pełnym przekonaniem mówi, że coś musiało się stać, że Beata nie mogła od niego odejść, bo się kochali, spodziewali się dziecka i mieli dostatnie dobre życie. Do tej pory byli szczęśliwi i wersja o zerwaniu kontaktów z rodziną jest według niego mocno nietrafiona. Gdy wszyscy są coraz bardziej zrezygnowani, wreszcie pojawia się szansa na przełom. Pod koniec marca policji udaje się złapać piranię, którym okazuje się być 23-letni Piotr, mieszkający na jednym z ratajskich osiedli. Mężczyzna przyznaje się do tego, że napadł na około 20 kobiet i od razu zostaje osadzony w areszcie tymczasowym, a śledczy wierzą, że podczas dalszych przesłuchań zdradzi, co 18 lutego przydarzyło się Beacie. Jednak mimo prób i wielu podejść, przesłuchanie Piotra nie przynosi żadnych odpowiedzi, a wręcz mężczyzna usilnie twierdzi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Beaty, a na dodatek ma na ten dzień mocne alibi. Poza tym trzeba przyznać, że zaginięcie Beaty nie pasuje do jego dotychczasowych działań. Wszystkie ofiary piranii żyją i chociaż mężczyzna cechował się dużą agresją, to jak teraz sam mówi, nigdy nie chciał nikogo pozbawić życia. Wkrótce po zatrzymaniu i skrupulatnym przesłuchaniu Piotra i zweryfikowaniu jego słów, śledczy stwierdzają stanowczo, że pirania z Rataj nie ma nic wspólnego z zaginięciem 29-latki. I gdy kolejna nadzieja na rozwiązanie umarła, znowu pojawia się światełko w tunelu. Nagle, na początku kwietnia, gdy mijają już prawie 2 miesiące od zaginięcia Beaty, na policję zgłasza się właściciel jednego z pleszewskich lombardów. Mężczyzna zeznaje, że w jego lokalu pojawiła się kobieta i mężczyzna, oboje w okolicach 30, a para chciała zastawić w jego lombardzie złoto z brylantami, a dokładniej biżuterię łudząco podobną do tej, w jakiej zaginęła Beata. Właściciel lombardu szybko jednak przypomniał sobie grafiki z gazet i nie przyjął towaru, ale od razu zawiadomił policję. Śledczy stawiają się na miejscu natychmiast. Muszą sprawdzić wszystkie inne okoliczne skupy złota z nadzieją, że tajemnicza para poszła dalej i uda się ich namierzyć. Całe szczęście trafiają na nich, ale razem z radością od razu przychodzi rozczarowanie. Niestety, biżuteria jest jedynie podobna, ale z całą pewnością nie należy do Beaty. Pomimo kolejnej już porażki, poszukiwania nie ustają. Wciąż sprawdzane są wszystkie wskazówki. Teraz przepytywani są także poznańscy taksówkarze. Policja zaczyna jednak rozkładać ręce w geście bezradności. Nie mają żadnych śladów, żadnych tropów i żadnych dowodów ani na to, by Beata żyła, ani na to, że padła ofiarą przestępstwa lub że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jedyne, co teraz śledczy mogą powiedzieć, to to, że utknęli w martwym punkcie. Mimo pewnego rodzaju zastoju, sprawa jednak porusza wielu. Zaginięcie ciężarnej kobiety to sytuacja, która nie może być bagatelizowana, a historia Beaty poruszona zostaje w magazynie kryminalnym 997, który cieszy się ogromną popularnością. W materiale przedstawiona zostaje hipotetyczna wersja wydarzeń, gdzie za zniknięcie Beaty odpowiedzialny jest tajemniczy klient. W studiu osobiście zjawia się także Rafał, który mówi, że wyklucza, żeby Beata odeszła od niego z własnej woli, ale jednocześnie wygłasza do żony apel, aby ta wróciła do domu i nie bała się swojego powrotu. Zapewnia, że nikt nie będzie pytał ją o to, dlaczego uciekła i gdzie się ukrywała. Przypomina, że wszyscy ją kochają i każdy za nią tęskni. Gdy po apelu prowadzący program, Michał Fajbusiewicz, już osobiście pyta Rafała, czy może były jakieś powody, czy przypadkiem nie mieli gorszego czasu, ubrany w beżowy garnitur Rafał odpowiada krótko, że stanowczo to wyklucza. I chociaż program zawsze ma dobrą oglądalność i na przestrzeni kilkudziesięciu lat dzięki niemu udało się rozwiązać wiele spraw, to nie tym razem. Rok 2004 kończy się, a Beata nie wraca do domu. Jest luty 2005 roku. Od zaginięcia Beaty mija rok i już prawie wszyscy przestają wierzyć, że zobaczą kobietę całą i zdrową. Przez ostatnie 12 miesięcy policja i detektywi, ale także zrozpaczona rodzina, zajrzeli dosłownie pod każdy kamień i w każdą dziurę, żeby odnaleźć zaginioną. Przez długie miesiące z żadnej strony nie napłynął też sygnał, by albo Beata, albo jakaś podobna do niej kobieta urodziła dziecko, które przecież powinno być już na świecie. Chociaż z takim finałem bardzo trudno jest się pogodzić, to trzeba przyznać, że wiele wskazuje na to, że stało się coś bardzo złego. Teraz dziecko małżeństwa miałoby już ponad pół roku. Kobieta zapewne sprawdzałaby się w roli mamy, którą tak bardzo chciała zostać, a jej rodzice w roli dziadków. Bliscy są już dzisiaj niemal pewni, że to ktoś odebrał im szczęście i spokój. Mają też swoją teorię, popartą wieloma poszlakami zebranymi na przestrzeni roku. Niestety są to tylko poszlaki i na chwilę obecną nie ma ani jednego niezbitego dowodu, który sprawiłby, że można byłoby komuś postawić zarzuty. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby o swoich podejrzeniach mówić i to coraz głośniej. Wracamy do początków zaginięcia. Jest luty 2004 roku, a Beata od kilku dni nie daje znaku życia. Jej poszukiwania ciągle trwają, a dzięki intensywnej pracy policji, prywatnych detektywów, ale także działaniu rodziny, udaje się dość szybko ustalić, że ktoś w sprawie chyba nie mówi całej prawdy, dlatego też, między innymi, zapada decyzja o przeszukaniu mieszkania małżeństwa pod kątem śladów kryminalistycznych. Rafał o działaniach śledczych zostaje wcześniej uprzedzony i gdy technicy pojawiają się w mieszkaniu pary przy ulicy Świętego Rocha, już od progu są niemało zaskoczeni. W mieszkaniu zastają męża zaginionej, który razem ze swoim kolegą kończy porządki i to nie byle jakie, bo w powietrzu unosi się zapach silnych detergentów, który wręcz drażni nos. To dla śledczych ogromne zaskoczenie. Przecież Rafał wiedział, że się tu pojawią i będą szukali biologicznych śladów. Dlaczego więc utrudnia im pracę? Rafał od razu zostaje zapytany o swoje dziwne zachowanie i nagłe zamiłowanie do robienia porządków. Ma jednak wytłumaczenie i twierdzi, że nie robił nic celowo i że to uporczywe sprzątanie to jego sposób na radzenie sobie ze stresem, jaki spadł na niego po zaginięciu żony. Tylko czy pomimo stresu mieszkanie rzeczywiście wymaga codziennego mycia chlorem i innymi mocnymi detergentami? Czy Rafał naprawdę potrzebował do takich prac aż pomocy kolegi? Śledczy, ale i bliscy szybko zaczynają zadawać sobie pytanie, czy aby na pewno jest to sposób na rozładowanie emocji, czy może sposób na skuteczne zatarcie śladów? W głowach wszystkich pojawiają się też te same wątpliwości. Czy nie popełniono błędu informując Rafała o tym, że ekipa pojawi się na ulicy Świętego Rocha? Dali mu przecież czas na działanie. Technicy kryminalni wchodzą do mieszkania z nieco mieszanymi uczuciami, jednak są równocześnie przekonani, że nie sposób całkowicie ukryć śladów ewentualnej zbrodni i jeżeli coś tu było, to muszą to znaleźć. Z ogromną starannością przeszukują pokój po pokoju, a powierzchnię badają odczynnikami chemicznymi w celu wykrycia śladów biologicznych i bingo, coś znajdują. W mieszkaniu ujawniają krwawe ślady, które, jak wskazują badania, należą do Beaty. Są one w zasadzie w całym mieszkaniu, chociaż najwięcej jest ich w łazience. Mąż od razu zostaje zapytany, czym są te plamy i jak się tu znalazły, jednak i na to Rafał ma wytłumaczenie. Przez chwilę ze spokojem zastanawia się nad odpowiedzią, ale szybko przerywa ciszę, mówiąc, że wie, skąd się wzięły. Zaczyna opowiadać, że Beata nieco podupadła na zdrowiu, od kiedy zaszła w ciążę. Wspomina, że bywały dni, że nie czuła się najlepiej, a przed swoim zaginięciem zaczęła miewać intensywne krwotoki z nosa, które zdarzały się dość spontanicznie w ciągu dnia. Rafał opowiada śledczym, że dosłownie kilka dni przed 18 lutego kobieta miała jeden z nich, ale ten był wyjątkowo silny, że żona nie była sobie w stanie z nim poradzić i wręcz się przestraszyła. Mąż zaginionej przytacza sytuację. Wspomina, że tamtego dnia żona zaczęła gorączkowo dobijać się do drzwi łazienki i prosić o pomoc, kiedy on akurat brał prysznic. Mężczyzna, gdy tylko usłyszał, że coś się dzieje, wybiegł spod prysznica jak poparzony i nie zdążył się nawet wytrzeć. Zasłaniając się jedynie ręcznikiem, ruszył żonie na pomoc. Pobiegł do kuchni, skąd przyniósł papierowe ręczniki. Tak bardzo się śpieszył, że nie zwrócił nawet uwagi na to, że gołymi stopami rozniósł czerwone ślady po całym mieszkaniu. Śledczy przyjmują do wiadomości to tłumaczenie, ale nie mają zamiaru wierzyć na słowo. Materiał biologiczny, ale i zdjęcia zabarwionych śladów i wszelkie inne dowody znalezione w mieszkaniu oddają biegłym do ekspertyzy. Cel jest jeden. Chcą ustalić, czy rzeczywiście przedstawiona przez Rafała wersja jest prawdziwa. Ale ku zaskoczeniu większości, biegły, chociaż zaznacza, że śladów jest sporo, to potwierdza słowa męża. Wydaje opinię, w której przedstawia, że ślady odkryte na podłodze faktycznie mogą być skutkiem krwotoku z nosa. W to jednak nie wierzy rodzina. Bliscy nie przypominają sobie, żeby Beata kiedykolwiek mówiła im, że dokuczają jej jakiekolwiek poważne dolegliwości. Regularnie rozmawiali przez telefon i na pewno wspomniałaby o tak dokuczliwym problemie. Czy więc biegły się pomylił? A może Rafał rzeczywiście nie kłamie? Ta sytuacja, mimo ekspertyzy, zasiewa ogromne wątpliwości, które już nie ustępują. Ostatecznie przeszukanie mieszkania nie przynosi żadnej odpowiedzi, ale mobilizuje do dalszych działań. Jeszcze raz przeanalizowane zostają okoliczności zaginięcia kobiety, ale tym razem pod kątem tego, czy 18 lutego Beata aby na pewno w ogóle opuściła swoje mieszkanie. Śledczy i rodzina przeglądają jej kalendarze i notatki, które muszą nieść jakieś odpowiedzi. Kobieta była wręcz pedantyczna i prowadziła szczegółowe zapiski dotyczące spotkań oraz swoich klientów, a mimo tego o kliencie, z którym rzekomo miała się spotkać o 15, nie ma nawet żadnej najmniejszej wzmianki. Beata nie zapisała żadnego numeru telefonu, żadnego nazwiska czy nawet adresu, pod który miała się udać, a przecież Rafał twierdził, że jeszcze przed wyjściem sprawdzała na komputerze rozmieszczenie bloków, żeby na pewno trafić. Co prawda miał być to klient pozyskany na ostatnią chwilę, ale i takich Beata miała w zwyczaju notować. Dlaczego więc tym razem tego nie zrobiła? Dlaczego w jej zapiskach nie ma słowa o spotkaniu, a może po prostu nie było żadnego tajemniczego klienta? I za tą śmiałą teorią przemawiają kolejne gromadzone informacje, billingi z jej telefonu komórkowego. Śledczy analizują otrzymane od operatora dane komórkowe, które mówią jasno. Tego dnia kobieta nie kontaktowała się z żadnym nowym numerem telefonu, ani także żaden taki do niej nie dzwonił. Nie znaleziono też żadnego podejrzanego numeru w połączeniach z poprzednich dni, a wszystkie osoby, z którymi wcześniej się kontaktowała, zostały dokładnie sprawdzone i przepytane. Jest coś jeszcze. Telefon komórkowy Beaty nie logował się do żadnej innej stacji BTS niż do tej, która znajduje się w pobliżu jej domu. Jak wynika z danych, został też wyłączony około godziny 15, czyli zaraz po rzekomym wyjściu z mieszkania, a później już nigdy nie był aktywny. Wygląda to więc tak, że Beata, a przynajmniej jej telefon, do 15 wciąż znajdował się w domu, a potem zamilkł. Każdy jednak zadaje sobie teraz to samo pytanie. Czy naprawdę kobieta wychodziłaby na spotkanie z obcym mężczyzną na obce osiedle z wyłączoną komórką? Jaki ma to sens? Rodzina mimowolnie łączy te fakty w jedną całość. Można teraz wysnuć wniosek, który trzeba oczywiście sprawdzić, że być może tajemniczy klient w ogóle nie istniał, a Beata wcale nie szła na żadne spotkanie. Co zatem mogło się wydarzyć? Czy to sama Beata celowo wymyśliła historię o nieznanym kliencie jako pretekst, żeby udać się w nieznanym kierunku? Może kogoś poznała i nie chciała nikomu się tłumaczyć, ani odpowiadać na zbyt skomplikowane pytania ze strony rodziny czy samego męża? Bo Rafał w pewnym momencie to właśnie taki ciąg wydarzeń zaczyna uważać za pewnik. Sam zaczyna forsować wersję, że żona odeszła do kochanka i zostawiła go. W pewnym stopniu wręcz zgrywa ofiarę i osobę porzuconą. Może i ta wersja wydarzeń byłaby dla kogoś prawdopodobna, gdyby nie kilka innych, szokujących szczegółów. Jest początek kwietnia 2004 roku. To zaledwie półtora miesiąca po zaginięciu Beaty, gdy do rodziny kobiety docierają informacje, jakich zupełnie nie spodziewali się usłyszeć i które wzbudzają w nich skrajne emocje. Dowiadują się, że Rafał zdążył już poznać nową kobietę, Alicję, i mimo wciąż trwających i intensywnych poszukiwań, buduje z nią relacje. Mało tego, rodzice Beaty dowiadują się, że nowa partnerka właśnie wprowadziła się do mieszkania przy ulicy Świętego Rocha, które kupili córce i w którym jeszcze chwilę temu mieszkała ze swoim mężem. Bliscy są wstrząśnięci i nie dowierzają w to, co się dzieje. Jak to jest, że kochający mąż, który wciąż aktywnie szuka swojej ciężarnej żony, wynajmuje detektywów, rozwiesza tysiące plakatów, a nawet pojawia się w programie telewizyjnym, gdzie przed tysiącami widzów prosi żonę o powrót do domu, w tym samym czasie układa sobie życie na nowo, zupełnie tak, jakby wiedział, że Beata już nie wróci? Skąd w nim ta pewność? Przecież nie natrafiono na żaden ślad, który świadczyłby o tym, że kobieta nie żyje, ani na taki, który jasno wskazywałby na to, że rozpoczęła nowe życie gdzieś poza zasięgiem swoich bliskich. Mało tego, Beata przecież może znajdować się w trudnej sytuacji, mieć psychiczny kryzys, nosi pod sercem jego dziecko. Jak to możliwe, że ktoś, kto naprawdę kocha, kto jeszcze półtora miesiąca temu miał żonę i oczekiwał na powiększenie się rodziny, dzisiaj buduje nowe życie? Gdy wszystko wychodzi na jaw, Rafał od razu się tłumaczy. Znowu przekonuje, że to przecież Beata zostawiła jego, a on po prostu nie chce i nie może czekać na nią całe życie. Czy jednak to całe życie trwa zaledwie kilka tygodni? Najwyraźniej jednak tak, bo z biegiem czasu Rafała opuszcza początkowy zapał związany z poszukiwaniami. Najważniejsze staje się dla niego życie z nową kobietą, która, zdaje się, nie ma nic przeciwko, że spotyka się z mężczyzną, którego żona, w dodatku ciężarna, zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Gdy najbliżsi Beaty odchodzą od zmysłów, a policja dalej nie jest w stanie trafić na żaden ślad zaginionej, świeżo upieczona para jeździ na wakacje i żyje swoim życiem. Rafał w pewnym momencie chyba całkowicie zapomina, że jeszcze niedawno miał żonę i dziecko w drodze. Jego słowa w programie Michała Fajbusiewicza, gdzie przed kamerami, elegancko ubrany, zapewniał, że był ze swoją żoną szczęśliwy, że kochali się i że wyklucza odejście do innego mężczyzny, wydają się być teraz zwykłym kłamstwem. Rodzina zaczyna mieć poważne wątpliwości, czy mąż ich córki na pewno jest z nimi szczery. Zaczynają więc drążyć temat sami i wypytują sąsiadów i najbliższe osoby z otoczenia małżeństwa, jak naprawdę wyglądała ich relacja. Rafał z jakiegoś powodu jest wyjątkowo szybko pogodzony z zaginięciem żony i układa sobie życie z Alicją. Ich zdaniem wiele wskazuje na to, że ten romans trwa dłużej i że nowa miłość wcale nie pojawiła się w jego życiu nagle. Bliscy próbują więc ustalić, czy może Beata żaliła się komuś na męża. Może którejś z koleżanek zdradziła sekret albo szukała porady. Jak się okazuje, jest to strzał w dziesiątkę, bo dużo do powiedzenia mają najbliżsi sąsiedzi Beaty i Rafała, którzy burzą rodzicom zaginionej obraz szczęśliwego i zgodnego małżeństwa, w którym, jak myśleli, żyła ich córka. Okazuje się, że z mieszkania przy ulicy Świętego Rocha nie raz i nie dwa dało się słyszeć odgłosy tłuczonego szkła, krzyki i awantury. Sąsiedzi zdradzają, że podczas kłótni to właśnie Rafał był najgłośniejszy. Głos zabiera też przyjaciółka Beaty, której zaginiona żaliła się, że bardzo trudno jest jej żyć z Rafałem, który nieustannie ją krytykuje, a nawet poniża czy wyśmiewa. Przyjaciółka opowiada, że Beata była wyraźnie zmęczona tym, jak źle dzieje się w ich małżeństwie i że mąż chyba w pewnym momencie jak gdyby obrał sobie za cel dokuczanie jej w każdy możliwy sposób. Zrobił nawet coś, co było powodem jednej z wielu awantur. Kupił ptasznika i trzymał go w terrarium w ich mieszkaniu, mimo że doskonale wiedział, że Beata cierpi na arachnofobię i panicznie boi się pająków. Nikt jednak nie potrafi teraz odpowiedzieć na pytanie, czy Rafał dopuszczał się także przemocy fizycznej. Beata o tym nigdy nikomu nie mówiła, a rodzina nigdy nie zauważyła, aby kobieta miała jakiekolwiek siniaki czy zadrapania. Mogła je oczywiście dobrze ukrywać, niemniej nawet jeśli mąż nie podniósł na nią ręki, to jak wynika z zeznań świadków, zdecydowanie dopuszczał się przemocy psychicznej. Bliscy drążą dalej i dowiadują się, że o problemach w małżeństwie Beata zwierzała się także medium, do którego miała chodzić po porady. Są jednak tym zaskoczeni, bo nigdy nie zwierzała się im. Nie mieli pojęcia, że dzieje się coś złego. Domyślają się, że pewnie nie chciała ich martwić i obciążać swoimi problemami. Może nawet wstydziła się przyznać, że jest ofiarą własnego męża, albo brała winę na siebie, co często cechuje ofiary przemocy domowej. A może bała się, że rodzice zareagują stanowczo i pogorszą sytuację. Może liczyła, że sama upora się z problemami. Pan Wiesław i pani Alicja są tym bardziej zaskoczeni wszystkim, co wychodzi teraz na światło dzienne, bo przecież zawsze mieli bardzo dobry kontakt z córką i teraz dochodzą do wniosku, że jeżeli ukrywała przed nimi fakt, że w jej małżeństwie nie dzieje się dobrze, to musiało być naprawdę źle. Beata od samego początku była w Rafała wręcz zapatrzona i bardzo zaangażowana. Być może myślała, że ich związek zmieni się, kiedy na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko. Taki obraz toku rozumowania niepokoi wszystkich tym bardziej, bo dodając do siebie wszystkie fakty oraz poszlaki i nowe informacje, wnioski nasuwają się same, że Rafał faktycznie mógł mieć motyw, aby pozbyć się swojej żony. Jest jeszcze coś, bo śledczy i rodzina docierają do informacji, z których wynika, że Rafał wcale nie cieszył się na ciążę żony. To, co wcześniej wszyscy traktowali jako zrozumiały strach i obawy przed nowym rozdziałem życia, teraz wydaje się być wierzchołkiem góry lodowej. Na jaw wychodzą wszystkie przykre fakty, które łączą się w całość i dobitnie sugerują, że ciąża była dla Rafała tylko przeszkodą. Teraz bliscy zaginionej kobiety przypominają sobie pewne sytuacje i wracają myślami do przeszłości. Coś, co kiedyś nie miało większego znaczenia, dzisiaj nabiera kształtu. Rodzice Beaty dochodzą do wniosku, że mężczyzna nie tylko nie cieszył się na wieść o powiększeniu rodziny, ale też po prostu chyba nigdy nie lubił dzieci. Przypominają sobie, że zawsze unikał ich towarzystwa i wszelkich spotkań rodzinnych, gdy tylko dowiadywał się, że będą tam dzieci. Nieraz nazywał je bachorami i wyjątkowo irytowało go, gdy zachowywały się głośno czy próbowały nawiązać z nim kontakt. Zawsze wręcz drętwiał, gdy zaciągały go do wspólnej zabawy i widać było, że czuje się niekomfortowo w obecności tych małych ludzi. Jednak nikt nigdy nie widział w tych zachowaniach niczego głębszego. Można przecież nie lubić obcych dzieci, ale jednocześnie kochać całym sercem swoje własne. Teraz jednak ta niechęć nabiera innego znaczenia i wszyscy zaczynają szczerze zastanawiać się, czy to właśnie nie był motyw. Rodzice Beaty z każdym kolejnym dniem bez informacji od córki są coraz bardziej załamani. W pewnym momencie nie potrafią już się oszukiwać i wiedzą, że najprawdopodobniej już nigdy nie zobaczą Beaty oraz jej dziecka i że ta historia wcale nie ma i nie będzie miała szczęśliwego zakończenia. Jedyne, czego teraz pragną, to poznać prawdę i zaczynają naciskać na Rafała. Naciskają też na służby i na detektywów, którzy cały czas prowadzą śledztwo. Żądają wręcz, aby ktoś, kolokwialnie mówiąc, przycisnął ich zięcia i wymusił na nim wyznanie prawdy. Ale Rafał jest mimo wszystko nieugięty i słowa swoich teściów traktuje jako niesłuszny atak. Wszystkie argumenty przeciwko wydają się nie robić na nim wrażenia i ani na chwilę nie wytrącają go z równowagi. Mówi też bez przerwy to samo, że jest niewinny i cały czas podaje jedną, niezmienną wersję wydarzeń, nigdy też nie zmienia szczegółów historii. Jest jeszcze coś, co szczególnie uderza śledczych i na co zwraca nawet uwagę Michał Fajbusiewicz, który rozmawiał z Rafałem podczas nagrywania odcinka do magazynu kryminalnego 997. Rafał zawsze ma bowiem odpowiedź na nawet najtrudniejsze pytania. Na każde pytanie odpowiada, tworząc proste i nieskomplikowane zdania. Jego wypowiedzi są spokojne, jakby wyważone i zawsze wypowiadane z pełną rozwagą i uprzednim przemyśleniem. Są też zawsze pozbawione emocji, ale przede wszystkim zawsze są logiczne i da się je potwierdzić. To, co jeszcze intryguje prowadzących śledztwo, to szczegóły, jakie pamięta Rafał. Mężczyzna dokładnie opisuje, w co była ubrana jego żona, co do minuty, kiedy wychodziła z domu. Pamięta nawet, jaką biżuterię miała na sobie, co mówiła przed wyjściem i jak się zachowywała. Mimo czasem wyraźnie komunikowanych podejrzeń, mężczyzna cały czas zdaje się być pozbawiony wszelkich emocji. Nawet postawiony pod murem w ogniu pytań, nigdy nie gubi się w swoich wypowiedziach, które wydają się być wręcz wyuczone na pamięć. Jest pewny siebie, ale nie do tego stopnia, aby móc potraktować to jako kpinę. Zdaniem osób pracujących przy sprawie, jego oczy są puste, pozbawione jakichkolwiek emocji, stresu, strachu czy zakłopotania. Rafał jest królem chłodu. I chociaż już prawie każdy nie potrafi wyzbyć się myśli, że coś tu nie gra, że wszelkie te zachowania nie pasują do człowieka, który właśnie stracił żonę i dziecko, to wciąż nie ma żadnego dowodu na winę męża, a Rafał bez zmian przesłuchiwany jest w sprawie jedynie w charakterze świadka. Na temat Rafała informacji dostarcza także jedna z dziennikarek poznańskiej gazety Głosu Wielkopolskiego, która rozmawiała z mężczyzną dzień po zaginięciu Beaty. Rafał zjawił się wtedy w redakcji gazety z prośbą o napisanie notatki o tym, że zaginęła jego żona. Ze sobą przyniósł też zdjęcie. Kiedy mężczyzna podawał dziennikarce wszystkie informacje i okoliczności zniknięcia, zwrócił uwagę kobiety, bo wydawał się być nad wyraz spokojny, zupełnie tak, jakby w ogóle nie przejmował się tym, co się dzieje. Trudno jej było wręcz uwierzyć, że to mąż, czyli osoba, która powinna być najbardziej dotknięta tym zaginięciem. Dziennikarkę zdziwiło coś jeszcze. Gdy ta chciała zwrócić mu zdjęcie Beaty, mąż nie chciał go z powrotem i dodał, że to zdjęcie już mu się do niczego nie przyda. Kobieta po tym spotkaniu czuła się dziwnie i nieswojo, a zachowanie Rafała zaniepokoiło ją do tego stopnia, że postanowiła zgłosić się na policję i powiedzieć o nim śledczym. A podejrzenia przybierają na sile, gdy pan Wiesław, tata Beaty, po czasie przypomina sobie, że razem z Sebastianem, siostrzeńcem swojej żony, zaraz po zaginięciu Beaty widzieli na dłoni oraz ręce Rafała zadrapanie. Było spore i rzucało się w oczy, dlatego zapytali go o tę świeżą ranę, ale natychmiast wytłumaczył, że powstała podczas przesuwania przyczepy do samochodu, którą miał w użyciu od jakiegoś czasu. Jednak teraz, gdy wątpliwości przybywa, ojciec i kuzyn analizują słowa Rafała i oboje zgodnie stwierdzają, że rana była świeża, a z przyczepki ze względu na porę roku Rafał korzystał na długo przed 18 lutego. Skąd więc tak naprawdę wzięły się te rany i dlaczego kłamał? Już na samym początku sprawa zaczyna być analizowana pod kątem udziału Rafała. Nieszczęśliwy wypadek zostaje jednak szybko wykluczony, bo wtedy musiałby pozostać jakiś ślad, który doprowadziłby śledczych do poznania prawdy. Gdy nie działa się celowo, bez ułożonego planu, gdzieś musiałyby pojawić się luki czy przeoczenia, jakieś niedociągnięcia w zeznaniach. W tej sprawie nie ma ani jednego konkretnego dowodu. Nie ma tak zwanego nierozerwalnego ciągu poszlak, które tworzyłyby logiczną i konkretną wersję wydarzeń. Postawienie Rafałowi jakichkolwiek zarzutów, nawet na podstawie dowodów poszlakowych, na chwilę obecną jest trudne i wręcz niemożliwe, bo domysły to po prostu za mało. Czasami, nawet gdy prokuratura doskonale wie, że doszło do przestępstwa, a śledczy są niemal pewni, kto jest sprawcą, to nie zawsze sytuacja sprzyja stawianiu zarzutów i wydaje się, że właśnie tak jest w sprawie Beaty. Nie dziwi więc, że rodzina szuka odpowiedzi i punktu zaczepienia dosłownie wszędzie. Kontaktują się nawet z najbardziej znanym w kraju jasnowidzem, który z pełnym przekonaniem twierdzi, że kobieta nie żyje. Według niego sprawca miał ją udusić, a ciało przez jakiś czas przetrzymywać w szafie w swoim mieszkaniu. Jasnowidz wskazuje kilka różnych miejsc, w których według jego wizji ukryte mogą być zwłoki. Miejsca te są nawet sprawdzane przez śledczych, ale bez efektu. Co więcej, podczas jednej z wizji ma miejsce bardzo nietypowa sytuacja. Jasnowidzowi towarzyszy tata Beaty, a także sam Rafał. W pewnym momencie medium zwraca się bezpośrednio do Rafała i wskazując na niego mówi wprost, że to on jest mordercą. Rafał jednak zachowuje charakterystyczny dla siebie stoicki spokój. Wyśmiewa słowa jasnowidza i nie wygląda, jakby przejął się tym, że kierowane są w jego stronę tak poważne podejrzenia. Ostatecznie także rok 2005, ale i kolejne, nie przynoszą żadnych odpowiedzi, a jedynie rozczarowania. Rodzice Beaty, nie dość, że stracili córkę, wnuczkę, a może wnuka, to jeszcze dowiadują się, że mężczyzna, którego traktowali jak swojego syna, wspierali, kochali i aktywnie uczestniczyli w jego życiu, nie jest tym, kim myśleli, że jest, a bardzo możliwe, że wie, co stało się z Beatą. Jest rok 2008, a Beaty nie ma już od 4 lat. Właśnie teraz, nieoczekiwanie i nagle, pojawia się szansa na przełom. Z policją kontaktuje się bank, który przekazuje informacje o zaciągnięciu sporego kredytu, który nie jest spłacany, ale przede wszystkim, jak się okazało po weryfikacji, osoba, która kredyt zaciągnęła, oficjalnie figuruje w bazie danych policji jako zaginiona i jest nią Beata. Śledczy natychmiast ruszają tym tropem i w ten sposób wcale nie trafiają do Beaty, a na Rafała i jego partnerkę. Policja jest skołowana, bo w 2004 roku mąż zeznał, że jego zaginiona żona wyszła na spotkanie z tajemniczym klientem, zabierając ze sobą dokumenty. Teraz jednak, jak się okazuje, mężczyzna doskonale wie, gdzie jest dowód Beaty, bo właśnie na jej dane i z jego pomocą wyłudził kredyt. Wobec pary zostaje wszczęte postępowanie, ale najpierw wydany zostaje nakaz przeszukania wynajmowanego mieszkania Rafała. Ta wiadomość ponownie rozbudza nadzieję w bliskich na poznanie prawdy. Dlaczego mężczyzna ma dowód Beaty? Dlaczego kłamał już 4 lata temu, że na pewno żona go ze sobą zabrała? Może teraz, złapany na oszustwie i przyparty do muru, powie coś, czego nie powiedział wcześniej? Może teraz zawiedzie go pamięć i zacznie się mylić? Może zmieni zeznania, a może po prostu pogubi się we własnych kłamstwach? A będzie miał się z czego tłumaczyć, bo to, na co natrafia policja w wynajmowanym mieszkaniu Rafała, które znajduje się zresztą niedaleko ulicy Świętego Rocha, szokuje wszystkich. W Technicy śledczy odnajdują tu znaczne ilości nielegalnych substancji, ale też m.in. różnego rodzaju dokumenty oraz nośniki pamięci, na których informatycy odkrywają wiele zabronionych przez prawo polskie filmów z udziałem nieletnich. Rafał zostaje natychmiast zatrzymany, a prokuratura stawia mu zarzuty. Jednak niedługo później zostaje wypuszczony z aresztu, a w czasie procesu będzie odpowiadał z wolnej stopy. Po tych wydarzeniach mężczyzna zaszywa się w swoim wynajmowanym mieszkaniu i do wszystkich, a zapewne przede wszystkim do Rafała, dociera, że jego życie bez Beaty okazało się być dla niego znacznie trudniejsze i mniej bajkowe niż pewnie się tego spodziewał. Po zaginięciu żony mężczyzna przejął ich wspólną firmę, która, gdy prowadzili ją razem, prosperowała bardzo dobrze. Beata była sercem tego interesu. To ona trzymała wszystko w ryzach. Dzięki swojej perfekcji i temu, że była niezwykle obowiązkowa, pchała firmę do przodu. Gdy Rafał miał u boku Beatę, żył komfortowo i beztrosko. Mógł pomyśleć, że wszystko, co się dzieje, toczy się wręcz samo. Jeździł nowym Jeepem Grand Cherokee, latał na zagraniczne i egzotyczne wakacje, nosił dobre, markowe ubrania, miał własnościowe mieszkanie, które dla Beaty kupili jej rodzice. Miał też wsparcie finansowe ze strony teścia i wsparcie ze strony kochającej żony, która chciała założyć z nim rodzinę. Gdy jednak Beaty zabrakło, wszystko zaczęło się sypać. Obawy, które mężczyzna komunikował w związku z pojawieniem się na świecie dziecka, stały się rzeczywistością, chociaż w zupełnie innych okolicznościach. Firma zaczęła podupadać, klienci odchodzić, a Rafał stał się kompletnym bankrutem. Teraz po świetnie działającej firmie nie ma żadnego śladu. Po zniknięciu Beaty pojawiły się tylko długi i zła opinia wśród klientów. Rafał przez jakiś czas korzystał jeszcze z przywilejów i już z nową partnerką mieszkał w mieszkaniu należącym do zaginionej żony, jednak ze względu na problemy finansowe nie płacił żadnych rachunków. Do pana Wiesława przychodziły nieustannie listy, które informowały o tym, że czynsz już od dawna jest nieopłacony, a zadłużenie tylko rośnie. Teść był zmuszony wymusić na byłym zięciu wyprowadzkę. Nie miał ochoty dalej brnąć w nie swoje długi, ani tym bardziej płacić za kogoś rachunków, za kogoś, kto najpewniej odebrał mu jego najcenniejszy skarb. Potem było już tylko gorzej. Rafał próbował ratować się, nie zważając, czy robi coś zgodnego z literą prawa. Zapętlił się w długach, kontaktach z nieodpowiednimi ludźmi. Tak bardzo chciał żyć jak dawniej, cieszyć się gadżetami, markowymi ubraniami, gromadzić pieniądze, że gotów był zrobić wiele, żeby to wróciło. Bez Beaty wszystko jednak rozsypało się jak domek z kart, a dawne życie po prostu się skończyło. Gdy nadchodzi 18 kwietnia 2011 roku, a sprawa Rafała ma znaleźć się na wokandzie, do wszystkich dociera informacja, że proces się nie rozpocznie, a mężczyzna nie odpowie na żadne pytania. Rafał, 7 lat po zaginięciu swojej żony, odebrał sobie życie w wynajmowanym mieszkaniu. Na tym samym osiedlu, na którym ostatni raz widziana była Beata. Śledczy ustalają, że z całą pewnością do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Mężczyzna nie zostawił też żadnego listu, w którym wyjaśniałby swoją decyzję. Czy to dręczącego wyrzuty sumienia, strach przed konsekwencjami, a może wszystko naraz? Rodzice Beaty czują, że właśnie w pewnym sensie sprawiedliwości stało się zadość i Rafał poniósł karę najwyższą z możliwych. Jest tylko jeden problem. Wraz ze swoim odejściem zabrał wszystkie tajemnice ze sobą. Bliscy Rafała mimo wszystko będą mogli zapalić świeczkę na jego grobie. Pani Alicja i pan Wiesław wciąż nie znają prawdy i jednocześnie czują, że ostatnia szansa na jej poznanie przepadła na zawsze. Jest rok 2015 i mija ponad 10 lat, od kiedy Beata nie wraca do domu i nie daje znaku życia. Jej rodzina decyduje się, aby uznać ją za zmarłą, bo po tylu latach prawo pozwala na takie działanie. Rodzice zaginionej nie mają wątpliwości, że ich jedyna córka nie żyje. Ten krok to dla nich tylko smutna formalność. Mimo wszystko obiecują, że nie zamkną sprawy i nie spoczną, dopóki nie odnajdą jej ciała. W ciągu kilku ostatnich lat media przypominają o sprawie Beaty. Powstało kilka programów dokumentalnych, w których wypowiada się jej rodzina, śledczy, którzy prowadzili sprawę, detektyw, który mocno się zaangażował w to zaginięcie, które zresztą do dziś nie daje mu spokoju. Wszyscy też są niemal pewni, że to właśnie Rafał pozbawił Beatę życia. W programie 997 Fajbusiewicz na tropie oficer policyjny, który prowadził sprawę, zapytany wprost, czy to sprawa zabójstwa, czy zaginięcia, mówi, że okoliczności ustalenia wskazują, że jest to zabójstwo. Także sam Michał Fajbusiewicz podkreśla w swoich materiałach, że mąż od początku był podejrzewany przez śledczych, nawet w momencie, gdy kilka tygodni po zaginięciu Beaty tworzyli pierwszy materiał o sprawie dla magazynu kryminalnego 997. Za kulisami gospodarz programu dowiedział się, że Rafał, z którym zaraz będzie rozmawiał na wizji, jest prawdopodobnym sprawcą. Była to jednak wiedza operacyjna, dlatego w inscenizacji i w narracji programu skupiono się na poszukiwaniu tajemniczego klienta, z którym umówiona była Beata, a który najprawdopodobniej nigdy nie istniał. Mimo podejrzeń, które zrodziły się już na samym początku, zebrany materiał dowodowy nie pozwolił na dokładne odtworzenie wydarzeń poprzedzających zaginięcie, ani tym samym na postawienie komukolwiek zarzutów. W zasadzie, co także spędza wszystkim sens powiek, nie wiadomo nawet, czy kobieta faktycznie zaginęła 18 lutego, czy była to tylko data, którą ustalił Rafał. Beata nie kontaktowała się z bliskimi codziennie, a co jakiś czas, oprócz Rafała, w feralną środę, nikt poza nim nie widział kobiety. Jeżeli jednak te wszystkie niezmienne od lat podejrzenia są prawdziwe, to mąż zaginionej musiał działać według skrupulatnie przygotowanego planu, realizowanego krok po kroku, bez emocji i z całkowitym opanowaniem. Nikt przecież nie widział Beaty opuszczającej mieszkanie, ale także tamtego dnia, ani w dni poprzednie, nikt nie słyszał kłótni czy hałasów dobiegających zza ściany. Nikt nie dostrzegł też żadnych dziwnych zachowań Rafała. Nie widziano, czy wynosił z domu ciężkie pakunki, torby czy walizki. Może do morderstwa nie doszło nawet w ich domu, a w biurze czy w ogóle z dala od miejsca zamieszkania. To jak, gdzie, a nawet kiedy zaginęła kobieta, pozostaje ogromną zagadką. Jeżeli jednak, co bardzo prawdopodobne, Beata nie żyje, to gdzie jest ciało? Czy zostało odpowiednio obciążone i spoczywa na dnie warty? Może gdzieś w pobliskich jeziorach? Przeszukano jednak z udziałem nurków wiele wielkopolskich zbiorników wodnych, ale szukano także na terenie województwa lubelskiego, bo jak powiedział policjant operacyjny, to miejsce dobrze znane osobom typowanym w sprawie, a to właśnie z województwa lubelskiego pochodził Rafał. A może właściwa jest teoria detektywa o tym, że mąż do ukrycia zwłok wykorzystał trwającą wtedy budowę na moście Świętego Rocha? Beata, pomimo ciąży, była drobną kobietą, która ważyła zaledwie 45 kg, więc przeniesienie jej ciała dla dorosłego i zdrowego mężczyzny nie było dużym problemem. Jest jeszcze jedno bardzo istotne pytanie. Jaki był motyw? Na pewno jednym z nich mogła być ciąża Beaty, która według pana Macieja Szuby, detektywa zaangażowanego w poszukiwania kobiety, oznaczała dla niej wyrok śmierci. Rafał nie lubił dzieci i być może fakt, że sam zostanie ojcem, był dla niego nie do przeskoczenia. Beata zaginęła krótko przed badaniem USG, podczas którego przyszli rodzice mieli poznać płeć swojego dziecka. Być może poznanie płci powodowało w nim jeszcze większą niechęć. Płód nie byłby tylko płodem, a dzieckiem, chłopcem lub dziewczynką, dostałby imię. Beata kupiłaby dla niego pierwsze ubranka, zaczęłaby z pewnością urządzać pokój. Czy to wywołało w Rafale tak ogromną presję? A może Beata była przeszkodą na drodze do układania sobie nowego życia? Czy może romans z inną kobietą popchnął mężczyznę do zakończenia swojego małżeństwa w tak okrutny sposób, zabierając nie tylko jedno, ale dwa życia? Może w pokrętnym toku rozumowania Rafała zaginięcie żony, z którym nikt go nie powiąże, sprawi, że nie straci wszystkiego, co ma, na przykład mieszkania, samochodu czy firmy, w którą zainwestował teść. Nie byłby też krytykowany za porzucenie kobiety w ciąży. A może coś już zaczęło się dziać, został przyłapany na zdradzie i bał się, że po rozwodzie zostanie z niczym i z comiesięcznymi alimentami. Beata mogła też ściągnąć na siebie złość Rafała, bo na przykład odkryła jego powiązania ze światem przestępczym i jego niejasne interesy albo inną niewygodną prawdę. Była uczciwa, pracowita, spokojna i zawsze trzymała się z dala od problemów. Co jeśli trafiła na materiały, za które grożą nie tylko wysokie kary więzienia, ale także społeczne potępienie i wykluczenie? Czy na filmy, na które trafiła policja w mieszkaniu Rafała, natrafiła także Beata? Jeżeli Rafał stoi za zniknięciem swojej żony, to wiele wskazuje na to, że kierowały nim niskie i absolutnie egoistyczne pobudki. Życie jednak brutalnie zweryfikowało jego nieludzki plan. Bez Beaty wcale nie było lepiej. Nawet mimo, że być może upiekło mu się i ominęły go konsekwencje prawne, to nic już nigdy nie było takie samo, a nawet zbliżone do tego, co było dawniej. Jeżeli rzeczywiście, tak jak podejrzewają śledczy i rodzina, to Rafał zna prawdę, to niczego nie osiągnął swoim czynem, a jedynie sprowadził na wszystkich dookoła, ale i na siebie samego, ból i cierpienie. Czy jego nagła śmierć była wynikiem wyrzutów sumienia? Czy miał odwagę zdecydować o dwóch, a w zasadzie trzech istnieniach, a nie miałby odwagi zmierzyć się z prawdą? Rafał albo dokonał zbrodni doskonałej, albo nie udało mu się nic udowodnić, bo po prostu jest niewinny. I chociaż on sam już nigdy nie odpowie na zadane pytania, to trudno nie zastanawiać się, czy jest jeszcze ktoś, kto zna całą historię. Czy ktoś kiedyś przemówi, zrzuci z siebie ciężar tajemnicy, a może prawda wyjdzie kiedyś na jaw przez zupełny przypadek? Beata miałaby dzisiaj 48 lat, a jej dziecko w tym roku zaczynałoby najdłuższe w życiu wakacje po egzaminach maturalnych. Zamiast tego jest pustka, niewiedza i codzienne pytanie, z którym budzą się i zasypiają bliscy Beaty: czy kiedyś poznamy prawdę? Link do darmowej wtyczki AleRabat znajdziecie w opisie tego filmu. Warto ją zainstalować i kupować taniej. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i dodatkowe bonusy. Zajrzyj też na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o premierach. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów i wspierających. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.